Weźmiemy sobie słowa naszego najwyższego nauczyciela Jezusa Chrystusa, a zapisane są one w Ewangelii według Mateusza, 25 rozdział, od 14 do 30 wiersza. Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a drugiemu 1, każdemu według przemożenia jego, i zaraz precz odjechał. A poszedłszy on, który wziął 5 talentów, robił niemi i zyskał drugie 5 talentów. Także i on, który wziął 2, zyskał i ten drugie 2. Ale ten, który wziął 1, odszedłszy, wykopał w dół w ziemi i skrył pieniądze pana swego. A po długim czasie przyszedł pan onych sług i rachował się z nimi. Wtedy przystąpiwszy on, który był 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów, mówiąc: Panie, oddałeś mi 5 talentów, potem drugie 5 talentów zyskał niemi. I rzekł pan jego: to dobrze, sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny, nad wielem cię postanowię wnieść do radości pana twego. A przystąpiwszy i odkrył 2 talenty, wziął, rzekł: Panie, oddałeś mi 2 talenty, potem drugie 2 talenty zyskał niemi. Rzekł pan jego: to dobrze, sługo dobry i wierny. Gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię wnieść do radości pana twego. A przystąpiwszy i ten, który był, wziął 1 talent, rzekł: Panie, wiedziałem, żeś człowiek srogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy szedłem i skryłem talent twój w ziemię. Oto masz, co twego jest. A odpowiadając, pan jego rzekł: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, iż żnę, gdzie mnie rozsiewał, i zbierał, gdzie mnie rozsypywał. Przetożeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy wziąłbym był, co jest mojego z lichwą. Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie, a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. Panie Boże, też tego sługę wrzućcie do onych ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Proszę braterstwa, na temat tej przypowieści to można byłoby mówić bardzo dużo. Na temat tej przypowieści też są najrozmaitsze i myśli. Proszę braterstwa, wiemy, że to jest przypowieść ważna, ponieważ ona kładzie odpowiedzialność na każdego, który przychodzi do Pana i chce Mu służyć. To znaczy, że życie chrześcijanina to nie ma być takie sobie beztroskie, ale jest wielka odpowiedzialność przed tym niewidzialnym, a wszystko widzącym Panem. Ludzie mogą ukryć.
ale przed Bogiem, przed tym, który chodzi między tymi świecznikami, a oczy jego są jak pochodnie, jako lampy gorejące. To proszę baterstwa, nic się nie ukryje. Jeżeli święty Mateusz zapisał we właściwym porządku, jak po sobie następują przypowieści, bo są pewne przypowieści bliźniacze, że tak powiemy, przypowieść o talentach i przypowieść o grzywnach. Podobne to są przypowieści. To wówczas należałoby je umiejscowić, że przypowieść o grzywnach była podczas podróży do Jerozolimy, a przypowieść o talentach 5 dni później. Była we wtorek przed ukrzyżowaniem. A więc możemy powiedzieć, że nasz Zbawiciel czuł, że w tą daleką podróż pójdzie niedługo. I chcąc zostawić uczni w ustawicznym oczekiwaniu na przyjście, podał im te dwie przypowieści. No, przypowieść o talentach braciom przeczytałem. Przypowieść o grzywnach jest przypowieścią podobną. Zawarta ona jest w Ewangelii według Łukasza. 19 rozdział od 11 aż do 28. Wtedy, gdy oni słuchali, mówiąc dalej, powiedział im podobieństwo, dlatego, że był blisko od Jeruzalemu, a iż oni mniemali, że się wnet Królestwo Boże objawić miało. Rzekł wtedy, niektóry człowiek rodu zacnego jechał w daleką krainę, aby sobie wziął królestwo i się wrócił. A zawoławszy 10 sług swoich, dał im 10 grzywien i rzekł do nich, handlujcie, aż przyjdę. Lecz mieszczanie jego mieli go w nienawiści i wyprawili za nim poselstwo, mówiąc, nie chcemy, aby ten królował nad nami. I stało się, gdy się wrócił, wziąwszy królestwo, że rozkazał do siebie zawołać sług onych, którym był dał pieniądze, aby się dowiedział, co który handlując zyskał. Wtedy przyszedł pierwszy, mówiąc, panie, grzywna twoja 10 grzywien urobiła. I rzekł mu, dobrze, sługo dobry, i żeś był nad małym wiernym, miejże władzę nad 10 miastami. Przyszedł i drugi, mówiąc, panie, grzywna twoja 5 grzywien urobiła. Rzekł i temu, i ty bądź nad 5 miastami. A jeszcze przyszedł, mówiąc, panie, oto grzywna twoja, którą miał schowaną w chustce, bom się bał ciebie, żeś jest człowiek srogi, bierzesz, czegoś nie położył, a żniesz, czegoś nie siał. Wtedy mu rzekł, z ust twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że ja jest człowiek srogi, który biorę, czego nie położył, a żnę, czego nie siał. Przedżeś wtedy nie dał srebra mego do lichwiarzy, a ja przyszedłszy wziąłbym je był z lichwą. I rzekł tym, którzy tu stali, weźmijcie od niego tę grzywnę, a dajcie temu, który ma 10 grzywien. Rzekli mu, panie, ma 10 grzywien. Zaprawdę powiadam wam, iż wszelkiemu, który ma, będzie dano, a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. Ale i nieprzyjaciołe moje, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu, a pobijcie przede mną. A to powiedziawszy, szedł wprzód, wstępując do Jeruzalemu. No, gdy on wstąpił do Jeruzalemu, to wiemy, że to już była jego ostatnia podróż. Dlatego też widzimy, że te dwie przypowieści różnią się od siebie, ale możemy powiedzieć, że są pod pewnym względem i sobie podobne. talenty rozdane. 5, 2 i 1. Różne rzeczy, różne, że tak powiemy, wartości zostawił Pan, odjeżdżając swoim sługom. Natomiast w przypowieści o grzywnach pisze, że on dał każdemu tylko po jednej grzywnie. A więc jednakowo wszyscy zostali wyposażeni. Co to znaczy grzywny? Co znaczy talenty? Trzeba byłoby, proszę braterstwa, pod tym względem robić, czynić rozważania, żeby zauważyć logiczność rozumowania i nauki naszego Zbawiciela. Więc jeżeli chodzi o tą sprawę, to co by mogły znaczyć grzywny? Grzywny? Czy to może być Duch Święty? Proszę braterstwa, czy Słowo Boże? Możemy powiedzieć, każdy otrzymuje różne wyrozumienie. Duch Święty też każdy otrzymuje różne ilości. Ale możemy zauważyć, że usprawiedliwienie to jedno jest dla wszystkich, prawda? Nie ma wiele usprawiedliwień, jest jedno usprawiedliwienie. Proszę braterstwa, są pewne rzeczy, które Bóg daje w różnej ilości, a są takie, które daje w jednakowej ilości. Grzywny, jak inni znów tłumaczą. Jeżeli chodzi o samo Słowo Boże, no to każdy otrzymuje te same Słowo Boże, prawda? Innego Słowa Bożego nie otrzymuje. Tylko jednakowe Słowo Boże. Podręczniki różne też każdy ma możliwość otrzymywać. Każdy ma przywileje wiary, modlitwy i łączności z Bogiem. Każdy ma to. Ma społeczność z Chrystusem, ma społeczność z Jego ludem. Ale usprawiedliwienie, proszę braterstwa, to jest naprawdę rzecz jednakowa, którą wszyscy otrzymują. Proszę braterstwa, jest tylko różny sposób użycia, że poświęcenie może być różne. Niektórzy tą łaskę mogą brać i wykorzystywać, a inni mogą brać tą łaskę po części lub większej i mniejszej, że tak powiem, w mniejszym zakresie nadaremno. Obie przypowieści mówią, że człowiek może ulegać pewnemu zaniedbaniu. Może utracić błogosławieństwo teraźniejsze, no i błogosławieństwo przyszłe. Nauka z tego wszystkiego jest, że nasza zupełność to jest tylko w naszym Panu Jezusie Chrystusie. A nauką jest, że my powinniśmy wszystko uczynić, co tylko jest dla nas możliwe, żeby szafować tym, co nam Pan dał. No, moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy ta przypowieść odnosi się do świata. Bo świat też mówi, o, ten człowiek jest bardzo utalentowany. Ludzie mówią tak, utalentowany, a skąd się wzięła ta... Skąd się wzięło to wypowiedzenie utalentowane? No bo ta przypowieść o talentach to się rozeszła wszędzie, bo przecież to jest chrześcijaństwo. Poganie nie mówią, nie mają tych wyrażeń. Ale proszę braterstwa, ludzie używają tych wyrazów, ale my rozumiemy, że ta przypowieść odnosi się do sług Bożych, do sług pańskich. Tak. Proszę braterstwa, to są słudzy, którzy zapisali się do działalności pańskiej, żeby służyć Panu i odkąd te działanie się, proszę baterstwa, rozpoczyna? Proszę baterstwa, wiemy, że to się odnosi do sług, którzy nie tylko usłyszeli Słowo Boże, ale postanowili Bogu służyć. A nie wszyscy z tych, co usłyszeli, zadeklarowali się na sług. Ale ci, którzy powiedzieli: oto idę, abym czynił wolę Twoją, o Boże. Tak, to jest do tych tylko. A świat nic o tym nie wie i nie uczynił takich zobowiązań wobec Boga i wobec Chrystusa. Proszę baterstwa, ta przypowieść o talentach wskazuje na charakter sądu Kościoła. Charakter. I drugie wskazuje na różne talenty. Wskazuje na szafarstwo tymi talentami i na odpowiedzialność. Ogólna zasada, jaka mogłaby być w tym wypadku wypowiedziana, że każde szlachetne pragnienie otrzyma odpowiednio proporcjonalnie do tego nagrodę. A każdy występek otrzyma chłostę. Nawet w życiu obecnym, pamiętajmy, i nawet przed poświęceniem, to każdy człowiek może zauważyć, że tak się dziwnie składa, że jeżeli człowiek nawet się nie poświęci, a poznał prawdę, to już może zauważyć, że jest jakaś wielka odpowiedzialność. Że człowiek poznał prawdę, ale się nie poświęci, ale myślę, no ja się nie poświęciłem, to ja sobie mogę teraz jeszcze sobie mogę na to konto pokorzystać z tego grzechu. A jak się poświęcę, to rozpocznę od nowa. Proszę baterstwa, czy od tego momentu, kiedy człowiek poznał, jak się powinno postępować, czy to już w tym punkcie nie jest obowiązek? Już jest obowiązek. Każdy, który się styka ze słowami naszego Zbawiciela, z miejsca jest odpowiedzialny za słyszane słowo. Przed poświęceniem. I wiemy, że nawet świat w przyszłości będzie odpowiedzialny za tą świadomość, jaka będzie mu wówczas ogłoszona. Lecz przypowieść mówi o odpowiedzialności po poświęceniu. A więc przypowieść mówi nam o gorliwości. O potrzebie wielkiej gorliwości służenia Panu, gdy się ktoś poświęcił. I proszę braterstwa, i wielkiej ostrożności w sprawowaniu zbawienia swego z bojaźnią i ze drżeniem. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, a 4 rozdziale i 17 wierszu to mówi: albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego. A ponieważ najprzód zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Więc pamiętajmy, że sąd rozpoczyna się od nas. Od tych, którzy poświęcili się. Ten sąd jest przez cały wiek Ewangelii. To jest ten dzień pojednania, gdy się rozpoczął zabiciem cielca, tym jest Jezus Chrystus, i kozła. To jest dzień pojednania, wielki dzień sądu. Ale jest jeszcze jakiś szczególny sąd końcowy. Szczególny sąd końcowy, o którym sądzie ta przypowieść właśnie mówi wyraźnie. Pamiętajmy, że Kościół potrzebny jest, żeby w ostrożności zbawienie swoje sprawował. Bo jeżeli się nie wyćwiczy w tej szkole życiowej, nie będzie mógł się nadawać na sędziów przyszłych. ponieważ Kościół jest wybierany, żeby przeprowadził sąd świata. Ale najpierw musi być przeprowadzony sąd nad nim. Czy oni są dobrze zharmonizowani z wolą tego, któremu się poświęcili? Są różne talenty, które posiadamy w naszym życiu. Lecz te talenty są różne. Czy wszyscy są równi w obdarowaniu? Czy wszyscy są wolni? Nie. I nie, i tak. Pod względem myśli, woli i intencji, to jesteśmy wolni służyć Panu tak lub inaczej. Lecz jeżeli chodzi o nasze wyposażenie, jeśli chodzi o nasze wyposażenie moralne, umysłowe czy fizyczne, to proszę braterstwa, jesteśmy niewolnikami. Nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, sterować nami i odpowiedzialni być za wszystko, co my w sobie posiadamy drogą dziedziczności, tego smutnego spadku po Adamie. Jesteśmy niewolnikami niedoskonałości fizycznej, moralnej i umysłowej. Bo przekleństwo adamowe wyryło głębokie piętno na całym świecie, a i my wcale nie jesteśmy wolni od tego. Trudno, żeby każdy posiadał te 10 talentów. 10 talentów to jest, nawet w Piśmie Świętym 10 to jest symbolem czego? Doskonałości w sensie ziemskim. Więc jeżeli chodzi o Adama, to pod tym względem on mógłby być tym, który posiadał całe 10 talentów. Ale jego potomstwo zdegradowane moralnie, umysłowo, fizycznie, to proszę braterstwa, według tej przypowieści, gdybyśmy sobie tak powiedzieli, to najlepszy miałby 5, ale to już by był dobry. Inny 2, a 1 to można powiedzieć całe masy ludzi. No ale to jest nasza, że tak powiemy, własność. Jesteśmy obarczeni. To jest nasze własne. Ale Pismo Święte mówi, że talenty były dane. One były własnością Pana. I to przy poświęceniu. Wobec tego, czym jest ten talent? Konkordancja mówi, że w starożytności była to waga srebra, później jednostka monetarna przedstawiająca wartość srebra lub złota ważącego jeden talent. Jeden talent równał się 3000 srebrnych sykli i pierwotna waga sykla była 16,37 gramów, czyli jeden talent był 58,932 gramy srebra lub złota, a więc blisko 60 kilogramów złota, a więc mało czy dużo? O, gdyby ktoś dzisiaj posiadał nawet kilogram, to już by się czuł bogatym. A otrzymać 5 talentów, proszę braterstwa, to była olbrzymia suma. Talent złoty, jak podają, był 13 razy droższy niż nawet srebrny. 13 razy droższy. A więc wyobraźmy sobie, że ten pan odjeżdżający dał wielkie bogactwo tym, którzy byli jego sługami. Mamy wolność w używaniu talentów. Mamy handlować, aby przynosić Panu zyski. W jaki sposób, wspomniałem, one są przy poświęceniu dane. Przy poświęceniu dane są w ten sposób, że my Panu mówimy: Panie, wszystko, co posiadam, jest, oddaję Tobie. My mamy swoją niedoskonałość. Wszystko, czym jesteśmy, oddajemy. Panie, Ty jesteś teraz moim właścicielem. A Pan mówi przy poświęceniu: dobrze, jestem właścicielem. Twój czas jest moim czasem, Twoje zdolności są moimi zdolnościami. Twoje wpływy, pieniądze, czy tak, to są moimi pieniędzmi. A od tej pory ja ciebie czynię szafarzem tego. I to już nie jest twoje, tylko moje. I masz teraz szafować nie jako twoim, ale jako moje. I w ten sposób Pan daje. Dlatego też jeden ma z natury więcej, to Pan mówi, to jest moje i teraz ty tym szafuj. Miałeś pięć, no to proszę bardzo, ja ci je zwracam, szafuj jako moją własnością. Tylko pamiętaj, to nie jest twoja własność, tylko moja. I gdybyśmy teraz tak patrzyli na nasz czas, na nasze wpływy, zdolności, że nie są nasze, tylko pańskie, to nieraz byśmy się troszeczkę inaczej liczyli z tym, co robimy. Nie bylibyśmy za bardzo rozrzutni. Tam, gdzie trzeba, że tak powiem, mądrości użyć w wydawaniu. Bogu rozchodzi się więcej o wierność i gorliwość, aniżeli o rezultaty, bo przecież Jego jest wszystko, co On potrzebuje, tych naszych marnych pięciu, czy też jednego. Ale przypowieść mówi, że on chciałby mieć to wszystko. Lecz Bogu chodzi więcej o rezultaty, bo te rezultaty są wykładnikiem wysiłku, jaki człowiek zrobił, chcąc Boga swego, a w tym wypadku Jezusa Chrystusa, uczcić. Pamiętajmy, że Bóg w ten sposób egzaminuje nasze serca na przyszłą wielką pracę, bo dał nam dużo, ale pragnie nam dać jeszcze więcej. Bo przecież praca restytucji będzie wymagała wielkiej pracy. A kto będzie wierny w tym małym, co teraz otrzymał, to Bóg wie, że będzie wierny i wielkiej pracy, która stoi właśnie otworem, a wiemy, że ona jest wielka. Napragnienie, restytucja całego świata. Są dwa poglądy i obydwa są właściwe na znaczenie talentów. Jedni mówią, że to może być mienie. Mogą być wpływy, moc umysłowa, wykształcenie lub wymowa. Jeżeli ktoś miałby mienie, czyli byłby bogaty, miałby wpływy, a nie każdy ma wpływy, moc umysłową, a moc umysłowa to też jest rzecz ważna. Są ludzie, którzy jej nie mają. Można mieć i wykształcenie, to też jest rzecz bardzo pomocna. Można mieć wymowę. Jeżeli ktoś miałby te wszystkie, to miałby, że tak powiemy, pięć. A może ktoś mieć, dajmy na to, mienie i wpływy. To byłyby dwa talenty. Lub też moc umysłową i wymowę. To też byłyby dwa talenty. A mógłby ktoś mieć tylko mienie i byłby jeden talent. Lub wpływy miałby, byłby jeden talent. Mógłby mieć wykształcenie, jeden talent. Mógłby mieć czas i zdrowie, to też jest ważna rzecz. Nie każdy człowiek to posiada. Dlatego też inni mogliby inaczej zaklasyfikować. Można posiadać wszystkie te rzeczy, a więc mienie, wpływy, moc umysłową, wykształcenie i wymowę, tylko w stopniu większym, w stopniu mniejszym i w stopniu najmniejszym. Pismo Święte nie mówi, co to znaczy, więc możemy sobie snuć, że tak powiemy, rozumowanie. Talenty mogą reprezentować również duchowe przymioty, jak uprzejmość, cichość, cierpliwość, braterską miłość, łaskę. I one są różne z powodu upadku. One są zatarte, tak jak podobieństwo Boże jest zatarte w stopniu 1, 2 lub 5. Możemy zauważyć, że obydwa powyższe wywody schodzą się razem. Bo człowiekowi posiadającemu więcej talentów łatwiej będzie kierować swoim duchem, podporządkować i wyrobić owoce łaski Ducha Świętego i miłość, jeśli posiada większe ku temu wyposażenie, jeżeli tylko będzie chciał skorzystać z tych rzeczy. To więcej talentów może przynieść, więcej danych może przynieść większe zyski niż u tego jednego. Proszę braterstwa, ten 19 wiersz mówi tak. A po długim czasie przyszedł Pan onych sług i rachował się z nimi. Po długim czasie. To my rozumiemy, że to jest długi czas, to jest okres całego wieku Ewangelii. Długi czas, po długim czasie przyszedł. Proszę braterstwa, są różne punkty zapatrywania na ten długi czas. W liście do Żydów, w 10 rozdziale, a 37 wierszu, to czytamy tak. Bo jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. Jeszcze bardzo maluczko, a ten, który ma przyjść, nie omieszka. A tu pisze, że po bardzo długim czasie przyszedł Pan rachować się. Co to by znaczyło? Że są dwa punkty zapatrywania na ten okres czasu. Z boskiego punktu widzenia, gdzie jeden dzień jako jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień, to z tego punktu widzenia bardzo, bardzo maluczko. Proszę braterstwa, a jeżeli patrzymy z ludzkiego punktu widzenia, a to jest dużo, to jest kilkanaście stuleci. Przyszedł po długim czasie, aby się liczył ze swoimi sługami. Proszę braterstwa, pod tym względem są różne pojęcia i być może, że bracia różnią się pod tym względem. Pismo Święte nie mówi, jaki to długi czas, ale pisze, że Pan miał przyjść, aby się liczyć ze swoimi sługami. W Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale, to też jest pewna przypowieść, która, można powiedzieć, rzuca światło dodatkowe, bo przecież my Słowo Boże mamy mierzyć Słowem Bożym i porównywać jako badacze Pisma Świętego. Więc tu jest mowa w 22 rozdziale o królu, który uczynił wielkie wesele dla syna swojego. I zaczął spraszać gości. Lecz ci goście zaczęli się wymawiać. A ja z takiego lub innego powodu nie mogę przyjść na to wesele. Lecz on mówi, weseleś wprawdzie wielkie. Wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie są godni. Odmawiają. Przetoż idźcie na rozstania dróg, a kto kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy oni słudzy na drogi i zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi. A wszedłszy król, aby oglądał goście, popatrzył tam człowieka nieodzianego szatą weselną. I znów się rozpoczyna podobna rzecz, jaka jest w przypowieści, prawda? Gdy przyszedł właściwy czas, Pan przychodzi na sąd i zaczyna się liczyć ze swoimi sługami. Nagradza i karze. A tutaj, gdy już dom weselny był pełny, przychodzi Pan, no i zaczyna też segregować. Zobaczył, że człowiek jest nieodziany. To pokazuje, że gdy już pełna liczba tych, którzy mieli być powołani, została, że tak powiemy, powołana, no to wtedy Pan przychodzi na sąd. To wcale nie znaczy, że od tego momentu rozpoczyna się która obecność pańska? Która obecność pańska może być wcześniej? A Pan w czasie tej wtórnej obecności może rozpocząć działalność, gdy już pełna liczba jest, rozpocząć działalność swojego sądu. Proszę braterstwa, jest jeszcze i druga przypowieść, która mówi: podobne jest Królestwo Niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zgarniającemu, który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwy na brzeg, a usiadłszy, rozdzielali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucali. A więc, tak jak tam przyszedł Pan i zaczyna sądzić i segregować tych, którzy pracowali, tak jak król przyszedł wtedy, gdy już izba była pełna i zaczyna swoją wizytację i zaczyna się wypowiadać o każdym, tak przypowieść o pszenicy, tak przypowieść o niewodzie mówi, że gdy już niewód był pełen i wyciągnięty na brzeg, to wtedy rozpoczyna się praca znów sortowania. Dobre ryby w naczynie jako godne do spożycia, a złe ryby precz do morza, o tak jak w tej przypowieści, tam gdzie płaczą i zgrzytają. I gdzie jest piec ognisty, jak tam pisze w tej przypowieści. A więc proszę braterstwa, to nas odnosi do samego końca wysokiego powołania. A z końcem wysokiego powołania miał się rozpocząć sąd, nagradzanie i karanie i wrzucenie do tego bliskiego ognia pieca, wielkiego ucisku, jaki jest przez Pana przepowiedziany. Dlatego też nas Zbawiciel powiedział: czujcie tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie, to tych w manuskryptach nie ma. Ale On powiedział to na zakończenie przypowieści o pannach. O pannach przypowieść była. Powiedzcie, bo nie wiecie dnia ani godziny, kiedy ta przypowieść się zacznie wypełniać. To będzie rzecz tajemna. Trzeba czuwać będzie. Tak samo i tu trzeba czuwać. Kiedy ten czas sądu pańskiego miał przyjść? Bo jest wielka odpowiedzialność przed Panem. Że wielka jest odpowiedzialność, to następujące teksty niech nam o tym, że tak powiemy, poinformują nas. Drugi do Koryntów, 5 rozdział, wiersz 10 mówi nam tak: albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele według tego, co czynił, lub dobre, lub złe. Musimy się wszyscy, my cały wiek Ewangelii stoimy. Ale apostoł z pewnością miał na myśli tą przypowieść naszego Pana, który powiedział, że przy końcu, po długim czasie, to miał przyjść i każdy ze sług miał przed nim stanąć i miał odnieść to, co zapracował, lub dobre, lub złe. Drugi Koryntów, 9 rozdział, a wiersz 6 też mówi coś. Ale to mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie też rządź będzie. To znaczy, kto w tym życiu talentami źle szafuje, to w przyszłości będzie miał za to proporcjonalnie odpłatę. A kto dobrze szafuje, obficie rządź będzie. Ale te rzęcie to nie jest teraz. Rzęcie, czyli zbieranie plonu, to nie jest teraz. Ono dopiero będzie w przyszłości i kary też przyszłości. Galatów 6 rozdział, a wiersz 7 mówi nam tak. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też rządź będzie. List apostoła Pawła do Żydów, 6 rozdział, a wiersz 10 mówi nam znów podobną naukę. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał, czy zapomniał pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służycie. A więc pamiętajmy, że nasza praca nie idzie na marne. Jeżeli pracujemy dobrze, będziemy rządzić. A jeżeli pracujemy źle, będziemy odnosić karę, tak jak w tej przypowieści jest wykazane. Nie mamy rozumieć, że tylko ci, co posiadali jeden talent, są niewierni. Ale i ci, co mają 5 i 2, też są odpowiedzialni i mogą być niewierni. Przypowieść mówi, że ten jeden był niewierny. No ale możemy powiedzieć, czy niewiernym to jest tylko ten, którym dostał najmniej? My z doświadczenia wiemy, że mogą być niewierni nawet ci, którzy posiadają najwięcej. Proszę braterstwa, wiersz 20 to w tej przypowieści mówi nam, wtedy przystąpiwszy on, który był wziął 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów, mówiąc, Panie, oddałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskał nimi. A więc możemy zauważyć, że kolejność nagradzania jest od więcej wpływowych. Najpierw pod sąd poszedł ten, który miał te 5 talentów, a 21 do 23 i rzekł Pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad wielem cię postanowię wnieść do radości Pana Twego. A przystąpiwszy on, który był wziął 2 talenty, rzekł, Panie, oddałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskał nimi. Rzekł Pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny, gdyżeś był wierny nad małym, nad wielą cię postanowię wnieść do radości Pana Twego. A więc wierny nad małym, a nad wielem miał być postawiony. Co to jest te wiele? Otóż pierwszy list apostoła Pawła do Koryntów w 6 rozdziale, a wierszu 2 określa nam, co to jest te wiele. A zaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat, a jeśli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali? Proszę braterstwa, apostoł Paweł mówi, że Kościół jest obiecany jest jemu, że oni będą sędziami świata, a nawet kogo? Anioł. Nad wielą cię postanowię, ponieważ umiałeś siebie trzymać w karności, umiałeś siebie sądzić przy pomocy prawa Bożego, umiałeś rozsądzać w tym życiu dobre od złego, to cię nad wielą rzeczy postanowię, że będziesz sędzią. Tak jak nasz Zbawiciel powiedział, usiądziecie i wy sądząc 12 pokoleń izraelskich. To nie będzie zwykłe 12 pokoleń izraelskich, ale to będzie cały świat. To jest ta mała rzecz, którą szafujemy obecnie i ta w perspektywie proroczej pokazana rzecz duża na przyszłość. Druga rzecz w tym, co Pan do nich powiedział, wnieść do radości Pana Twego. Co to jest za radość? jest to chwała, cześć, nieśmiertelność. Proszę, braterstwa, już teraz ta radość jest po części nam znana. Jak brat w modlitwie powiedział, żeby się spełniła ta radość zapowiedziana przez aniołów śpiewających. My już teraz w wieku Ewangelii radujemy się narodzeniem Zbawiciela, tymi obietnicami Bożymi nam danymi. Ale my mamy... Schował go i myślał, że Pan pochwali, gdy odda mu to, co otrzymał w całości. Masz, Panie, dałeś mi, masz, nic nie straciłem. Lecz Pan rozgniewał się. Sługo zły i gnuśny. To znaczy, Pan zarzucił mu i stwierdził u niego lenistwo. Proszę braterstwa, on nie wypełnił warunków umowy. Pan powiedział, żeby on tym talentem szafował, a nie żeby mu oddał, bo tak jak to ludzie mówią, jakiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz. Pan sobie życzy, żeby tym talentem szafować, bo to jest dobra sposobność zarobić coś, mając pewien kapitał. Dlatego też ten sługa chciał uchodzić za sługę z pewnością. Chciał pobierać uznanie i zapłatę sługi, lecz brakowało mu czynnego zainteresowania w sprawie pańskiej. Prawdopodobnie rad był, że inni zachowują interes pana jego od bankructwa. Nie wstrzymywał ich od używania ich talentów, tak? Lecz nie odczuwał odpowiedzialności za swój talent. Patrzył, jak drudzy szafują, tak, ale o swoim talencie to nie myślał. Cieszył się, jak drudzy dbają o sprawę pańską, jak drudzy się rozwijają, przyklaskiwał, a nie wiedział, że nie na tym rzecz polega, że trzeba szafować swoim talentem. Dlatego też on pogwałcił przymierze ze swoim panem i nazwany był złym sługą. Są nawet przysłowia takie. Leniwiec nie da plonu jak pal, którego się podlewa. Kto długo lega, tego chleb odbiega. Pracowitemu Bóg pomaga, a próżniaka bieda smaga. Leniwemu karą jest szczęście. Karą. Bo ten leniwy, jak ma wszystkiego pod dostatkiem, to nie ma żadnego dopingu, bo jak człowiekowi brakuje czegoś, to go zmusza do pracy. A jak ktoś leniwy, a jeszcze ma wszystkiego, to już jest dla niego kara. Dlatego też musimy poznać swoje talenty. Poznać, cośmy otrzymali. Pod tym względem istnieje ogólna słabość. Zabieranie się do czegoś, czego dokonać nie mogą. A pogardzanie tym, co mogliby dokonać. Zawsze człowiek myśli o czymś, czego nie ma. A gdybym miał to lub tamto, to ja bym to lub tamto zrobił. A to, co się nastręcza, a to takie małe. Tymczasem Pismo mówi, że trzeba robić, zaczynać od jakich prac? Od wielkich czy od małych? Od małych. Wiele czyni, kto czyni, co może. O, tak jak nasz Pan powiedział o pewnej niewieście. uczyniła, co mogła. My mamy być albo zimni, albo gorący. Bo Pan woli, gdy człowiek jest zdecydowany w jednym lub w drugim kierunku. Pan sobie życzy, żeby był gorący. Ale mówi takim letnim, to mówi, opadaj, żeś był zimny albo gorący. A tak to co? Typluje Jezus. Dlatego też to jest skierowane, proszę braterstwa, do trzeciego okresu. Musimy być gorącymi. Mamy czynić, co w naszej mocy jest do zrobienia. Niewielu jest takich, co mają dużo talentu. Apostoł Paweł mówi, popatrzcie, bracia, powołanie wasze. Zobaczcie, spojrzyjcie, rozejrzyjcie się między siebie. Iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych. A co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A podłego rodu u świata i wzgardzonego wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby i te, które są, zniszczył. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego, lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się stał wam mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem, czyli oswobodzeniem. Więc pamiętajmy, niewielu jest z dużymi talentami. Bo ludzie z dużymi talentami mogą zabłyszczeć i w świecie. Jeżeli mają bogactwo, stanowiska, imię. A ci, co tego nie posiadają, prędzej oceniają wysokie powołanie i służbę w upokorzeniu i odrzuceniu. Ci, co mają 5 talentów, mają większe trudności. Jest to trudność w poświęceniu. Być może są pobudzani do wyniosłości, zarozumiałości. A dla tych, którzy mają 1 talent, zniechęcenie, że mają mało. Zdaje się, że dla niedoskonałego człowieka to najkorzystniejsze jest stanowisko te 2 talenty. Te średnie. Ale gdy ktoś ma wiele talentów i nimi właściwie szafuje, to chyba jest najlepsza rzecz, którą przypowieść, że tak powiemy, pochwala. Gdyby nam dano do wyboru, to najkorzystniejsze, najbardziej bezpieczne byłby średnie. A więc są 2 stopnie wierności. 1 sługa chowający talent, wierny, że nie zmarnował, nie zerwał z mistrzem, uznawał, że talent należy do mistrza. Wszak ten Pan nie powiedział mu, że ty nie jesteś sługą. Sługo! To znaczy jesteś sługą. On nie stracił swojego stanowiska sługi, gdy odda nawet ten 1 talent. Ale jest wyższy stopień wierności. Jeżeli człowiek jest żarliwy w samoofierze, to tacy się Bogu bardzo podobają. W psalmie 50, wierszu 5 mówi, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Dziś mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który ja uczynię klejnotem i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem, który mu służy. Dlatego też Pan powiedział, dlaczegoś tego, co ci dałem, nie dał lichwiarzom. W dawnych czasach procent i lichwa oznaczały jedno i to samo. Dzisiaj jest inaczej. Procent to uważa się za zapłatę sprawiedliwą, a lichwę uważa się za procent wygórowany, niesprawiedliwy, że to jest zdzierstwo. Ale w dawnych czasach tak nie było. Pan mógł dać na procent i ten powinien nawet nie pracować, ale złożyć na procent, a Pan przyszedłszy miałby procentem. To już byłoby troszeczkę ze strony sługi dobrego. A co do literalnego zastosowania tego procentu, to lepiej komuś pożyczyć, niż samemu pożyczać.
a szczególnie, gdy nie mamy na oddanie. Jeżeli nie mamy na oddanie, nie bądźmy tacy chętni od kogoś pożyczać. Powiedzieć pożycz, ale w głowie ma daj. A jak dostanie, to już nie odda, no bo po co? On ma przecież, co ja mu będę oddawał? I takie są pożyczki. Pożycz, bracie. A potem on wie, że ja biedny, to mu nie dam. Nie oddam mu. I tamten rzeczywiście, a no pożyczy. Ale nie oddaje, no biedny, niech tam ma. Proszę bardzo, ale człowiek w ten sposób sobie psuje charakter. Po pierwsze kłamie. A gdyby powiedział, bracie, ja nie mam, daj mi, to by dostał, charakteru by nie psuł, a mówienie pożycz, a potem się jakoś robi, żeby z tego nic nie było, to niedobrze. Pamiętajmy, że człowiek jest odpowiedzialny nawet i za takie rzeczy. Pismo Święte mówi, żeby nie pożyczać, żeby raczej dawać, a nie pożyczać. A ludzkie przysłowie mówi, ten Pan, zdaniem moim, kto poprzestał na swoje. 28, 29 wiersz mówi, przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano, obfitować będzie, a od tego, który nie ma i to, co ma, będzie od niego odjęte. A więc oddał talent. Oddanie talentu. Proszę baterstwa, oddany talent. Słudzy potem zrobili protest. Panie, przecież on ma już swoje talenty. Jakżeś jeszcze temu od tego i dać temu, co ma więcej? Jednak w tym się kryje głęboka prawda. Temu, który nie ma, nawet i to, co ma, będzie od niego odjęte. I życie dostarcza temu przykładów. Jeżeli jest opieszały pracownik, utraci stanowisko. Nieuczciwy kupiec odstręczy odbiorców i prędko zbankrutuje. A w dziedzinach ducha, kto zaniedbuje modlitwy, utraci dla niej wyrozumienie i pozbawi się błogosławieństwa. Kto nie uczęszcza na zebrania, słabnie w wierze i odpada jak suchy liść. Kto ma, będzie mu dano. Dar Boży to jest jak kapitał, ma w sobie tendencję do pomnażania. Kto wiernie szafuje, temu niespodziewanie przybywa jeszcze. A kto skąpi, to wżdy mu zawsze ubywa. A szczodry daje, a wżdy mu zawsze przybywa. To jest ciekawa rzecz. Dlatego też, jeżeli człowiek będący w prawdzie, a jest w warunkach takich, że musi rękę wyciągnąć, no to trzeba też powinien się poważnie zastanowić, czy on dobrze szafuje. Bo Pan na pewno nad takim czuwa i żebraka by z niego nie zrobił. Tylko on coś zaniedbał. To jest jakaś kara widocznie. Proszę baterstwa, a niepożytecznego sługę wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest niepożyteczny sługa, ale sługa. To jest tak jak w przypowieści o pannach. Te panny, gdy przyszły, a już nabrały oleju, ale było już za późno, gdy oblubieniec zabrał swoje, to zaczęły pukać. Panie, panie, jeszcze my. Odejdźcie. Nie znam was. Nie znam was jako oblubienice. Ale możemy powiedzieć, znam was, że wierzycie w oku. Wierzycie w podstawowe rzeczy, wierzycie w takie i takie rzeczy. Usprawiedliwienie wierzycie. Tylko brak wam było tego oleju, który wam potrzebny był do wejścia na wesele. Tego światła nie mieliście. to są słudzy. Tylko nie chcą szafować. Mówią, jakie wyrozumienie dostałem, takie mam, Panie Boże, oddaję Ci. Ja nie chcę więcej. No po co mnie to? Co tam dostałem do 14 roku, to mi wystarcza. Tak. A tu światło im dalej, tym jaśniej świeci. Trzeba tą lampką te światło powiększać. I to będzie te wielkie grono. Dużo takich będzie i dużo takich jest. Tych pracowników chętnych to było mało, jest mało i do końca życia będzie mało. A wielki lud, który stanowi większość tą, to są ci właśnie, którzy nie chcą szafować swoimi talentami. Są jeszcze gorsi. Są tacy, którzy w ogóle będą zniszczeni. Ale te panny, wielki lud nie będą zniszczone. Przyjdzie czas, że zawołają z radością, gdy nareszcie spełni się te fakty oczekiwane, przyjdą, Armagedon zagrzmi, powiedzą, aha, spóźniłyśmy się. Weselmy, radujmy się, dajmy Bogu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się, a my jesteśmy tą wielką kompanią. Ale radujemy się z tego, wydadzą świadectwo i wejdą zaproszeni na wesele barankowe. Ale nie wtedy, gdy Kościół. Bo Kościół wejdzie na wesele barankowe przed uciskiem. Tak jak Noe wszedł przed potopem do Arki. Tam na niego ani kropla nie spadła deszczu. I Kościół będzie zabrany przed tym. Bo tym, co wiedzie Kościół, jest nauka. Tajemna, dobra nauka. A to, co chce wielkie grono, to są fakty. Ściemni się niebo, zadrży ziemia i wtedy dopiero będzie dowód. A tu trzeba patrzeć i widzieć. W tym zdawałoby się niczym, że się Słowo Boże spełnia. Ten zły sługa miał być wrzucony w ciemności zewnętrzne. Jest to kontrast do światła wewnętrznego. Namiot zgromadzenia miał światło wewnętrzne. Nieświadomość boskich zamysłów i dróg i podleganie błędowi jest to ciemność zewnętrzna. Sługa miał być wrzucony w ciemności zewnętrzne. Miał być wrzucony nawet tam, gdzie jest piec ognisty, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. A zgrzytanie zębów, czy może być tam, gdzie się ogień pali? Nie. Pisze o faryzeuszach, że oni zgrzytali swoimi zębami. To znaczy dzień gniewu. Do tego dnia gniewu będzie wrzucony. I to na ta część sług, którzy do czasu nie chcieli radować się w światłości Słowa Bożego. Tak, ciemności zewnętrzne. To jest ten wielka nieświadomość czasów, w których się żyje. Jest to sidło dni złych. Sidło. Nie to, że oni nie chcą, ale muszą być wrzuceni. Wrzućcie, to Pan mówi. Oni muszą się dostać do ciemności zewnętrznych, bo to jest kara za ich opieszałość. Bo tak, żyjemy w samym końcu wieku Ewangelii. I te sidło, jak świat długi i szeroki na cały świat, się zastawia. W objawieniu świętego Jana jest powiedziane w 3:10, żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja cię też zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Jakaś godzina, która ma doświadczyć mieszkających na ziemi. To jest ciekawa godzina. Myśmy rozumieli, że obecność Chrystusa jest już od 1874 roku tą godziną pokuszenia. Ale my dochodzimy do wniosku, że jest szczególna godzina pokuszenia przed nami. Godzina szczególna, gdy łatwo będzie zrobić źle. A to będzie takie wielkie zwodzenie, jakiego jeszcze świat nie widział, i to przyjdzie na cały okrąg ziemi, aby zwieść można nawet i wybranych. Jest to godzina pokuszenia tego końcowego okresu żniwa 3,5 lat od końca wysokiego powołania 1977 rok aż do zabrania początek 1981 roku. To jest godzina pokuszenia. Godzina, gdy ta bestia, która była, a nie jest, a przecie jest, ma się ukazać na pewien. My wiemy, jaka to bestia. Ona była przez całe wieki średnie. Wiemy, kim była potężna bestia, przed którą trony padały. Królowie w nogę całowali wielki palec. Ona była, a nie jest, ale w jakiś sposób jest. I chociaż tej bestii odebrano miano miasta, w którym ona jest, święte miasto Rzym, dziś nie nazywa się święte. Ale wcale nie znaczy, że ta bestia przez to straciła swoją wagę. Ci sami socjaliści mówią, że jednakowoż uznajemy władzę papieża jako bardzo ważną dla wszystkich chrześcijan na całym świecie. Uznają ją, a dla tego wielkiego pokoju, jaki się buduje, zwodniczego pokoju. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to będzie zwodzenie godziny pokuszenia. Wtedy nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Tak, to jest ta godzina pokuszenia. W tej godzinie pokuszenia, w tym żniwie końcowym, gdy już pełna liczba jest, gdy już niewód został wyciągnięty, gdy symboliczna Sara umarła, to miał się zaznaczyć okres żniwa wielkim, wielkim świętem. Świętem Nabuchodonozora, który wystawił obraz. A ile ten obraz łokci był wysoki? Ile? 60 łokci wysoki, proszę brać. Znamienna liczba 60 1977 roku. Na każdym rogu ją widać. To jest uczta. I na tej uczcie to tam herold zawołał: wam się opowiada, narodom, ludom, językom, jeśli się nie pokłonicie temu obrazowi, który król Nabuchodonozor wystawił. To jest pies, o jest, gotowy. I z okazji tego 60-lecia też się powiedział w orędzie. Do wszystkich narodów, do parlamentów i rządów całego świata. Trzy. Tak jak tam. Proszę braterstwa, ja chciałbym braciom zwrócić na tą uwagę na te pokuszenie, jakie przychodzi. Bo tam w objawieniu świętego Jana jest ostrzeżenie. I ja nie chcę być odpowiedzialny za to, co rozumiem. Jeśli się kto pokłoni bestii, obrazowi jej, jeśli weźmie piątno na czoło swoje albo na rękę swoją, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego i z wina szczego nalanego w kielich gniewu Jego, i będzie męczony w ogniu siarty przed obecnością aniołów świętych i przed obecnością baranka. A dym męki wstępuje na wieki wieków i mają odpoczynku we dnie i w nocy, gdy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piątno imienia jej. Dziwna jest rzecz, że w tym czasie, gdy się tak ten pokój buduje, to do papieża z misją też. Wzbudzając wielkie zdziwienie całego świata. Uczczenie tego papieża, bo przecież on jest potrzebny do tego pokoju. Każdy ma swoich obywateli władca, ale jeżeli nie będzie miał za sobą katolików, to trudno mu będzie rządzić. Trzeba z papieżem trzymać, bo kto z papieżem trzyma, będzie mógł mieć kompletny ten pokój w ludzkim pojęciu zrozumiany. Dlatego też widzimy, że ta bestia nabiera wpływu, nabiera, a wiemy, że Pismo Święte mówi, że jeszcze większego nabierze, a Pismo Święte mówi, że Bóg im takiego ducha da dziwnego, że na tą jedną godzinę wspólnie się solidaryzują, aby się wypełniły słowa Boże. Ona nie będzie taka, jaka była. Dla wspólnego celu wszystko jest potrzebne. Dlatego też pamiętajmy, dziwna jest rzecz, że tam, gdzie jest ta mowa o tym okrzyku, kto się pokłoni bestii, to w tym samym rozdziale potem jest powiedziane do tego, który siedział na obłoku: żnij, bo tobie przyszło żniwo ziemi. No bo jak wyciągnięty niewód, to teraz co? Segregacja. Wszyscy jak jeden mąż pokłonili się temu obrazowi tam Nabuchodonozora. Było tylko trzech, którzy się nie pokłonili. I teraz też ten okrzyk mówi: nie kłaniaj się, bo żniwo jest. Samo sobie zadecydujesz, kim jesteś. Wielu jest, kto się pokłoni. To godzina pokłonienia. Ale kto się nie pokłoni, pójdzie do pieca. Ale to będzie piec doświadczeń przed zabraniem Kościoła. To nie jest jeszcze ten piec wielkiego ucisku. To jest piec doświadczeń przed zabraniem Kościoła. Jedna jest tylko pociecha, że z tymi, którzy wpadli do tego pieca doświadczeń, to był ktoś czwarty, podobny Synowi Człowieczemu. A wartość liczbowa wszystkich tych pierwszych słów, co Nabuchodonozor powiedział: i zanim myśmy nie trzech wrzucili skrępowanych, oto osoba czwartego podobna Synowi Człowieczemu z nimi jest, a oni rozwiązani. 694 wartość liczbowa pierwszych słów. Dziwna jest rzecz, że greckie słowo Jezus ma 694. To Jezus będzie. Nie bójmy. O, dzisiejszy tekst mówi o tej bojaźni ludzkiej. Żeby się nie bać ludzi. Cóż może uczynić człowiek? Kogo się mamy bać? Boga jednego. Tak, proszę brać. Przychodzimy do ważnych momentów. One są zaznaczone i wyraźne. Kto mówi, że znaku końca wysokiego powołania nie ma, ten słabo widzi. Słabo widzi. Proszę braterstwa, jest właśnie w związku z tą nagrodą też ciekawa rzecz. Te rzeczy podlegają różnym dyskusjom, ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że między tym zawołaniem w dziewiątym wierszu 14 rozdziału, jeśli się kto pokłoni bestii, to potem pisze w tym w 15: zapuść sierp twój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął, ponieważ się dostało żniwo ziemi. To też się odnosi do tego okresu czasu. Ale między tym a tym ciekawe, że jest umieszczone są słowa. I tu braciom myślącym daje pod rozwagę. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. To jest, zdaje się, twardy orzeł do zgryzienia. Ale niech bracia nad tym pomyślą. Niech bracia nad tym dobrze pomyślą. Zostawiam braci tak, z takim znakiem zapytania i myślcie
16. Niepewne liczby pod tym względem wyszły, ale są może zbyt zawiłe, żeby teraz je tłumaczyć. W każdym bądź razie umiejscowienie tego tekstu jest na czas właśnie dzisiejszy. Proszę braterstwa, płacz i zgrzytanie zębów jest to doznany zawód i on ma być w czasie wielkiego ucisku. A nasz Zbawiciel powiedział, gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka, kto czyta, niechaj uważa. Dlaczego wartość liczbowa pierwszych słów wszystkich greckich jest 1977? No bo ta obrzydliwość spustoszenia musi teraz wyjść. Ją windują z tej przepaści. Potrzebują jej coraz więcej. Dlaczego potem mówi, wtedy ci, co są w judzkiej ziemi, niechaj uciekają na górę, albowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już potem nie będzie? Jakiego nie było, bo jasne, jak Kościół będzie skompletowany, to przyjdzie ucisk, jakiego nie było. Kto mówi, że takiego ucisku nie będzie, że już świat dojrzał do tego, żeby zbudować pokój, to Pismo Święte wyraźnie mówi, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę, a nie pójdą. Wierząc Słowu Bożemu, a nie żadnym ludzkim teoriom i mając oczy namazane Duchem Świętym, żebyśmy widzieli tam, gdzie drudzy nie widzą, starajmy się nasze zbawienie i powołanie i zbawienie mocnym uczynić. A jeżeli mocnym uczynimy, to usłyszymy te wspaniałe słowa naszego Zbawiciela. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny nad małym, nad wielą cię postanowię wnieść do radości Pana Twego, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Zakończymy nasze zebranie, nasze pierwsze, pieśnią za numerem 249. Pieśń numer 249.
Yeah.